Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Podobno rekordziści przekraczają próg 30 tysięcy. Mam na myśli wypowiadane słowa codziennie. Przyjaciel internet daje nam różne informacje, ale można się dowiedzieć między innymi, w zależności od tego, na jakie strony się człowiek patrzy, że średnio ludzie wypowiadają od 7 do 10 tysięcy słów dziennie. No i oczywiście to się też różnie rozkłada w przypadku mężczyzn, typowych mężczyzn i typowych kobiet. I wiem, że wchodzę teraz na śliski grunt i pewnie wielu z was powiedziałby mi, ale ja nie jestem typową kobietą albo ja nie jestem typowym mężczyzną, cokolwiek to znaczy. Ale no, kiedy śledzicie informacje w internecie, no to takie się informacje pojawiają. Rzeczywiście, że mężczyzna odpowiada od 7 do 10, może 12 słów dziennie, kobieta trochę więcej, od 15 do 25, 30 tysięcy. Ale są też rekordziści, którzy wypowiadają tych słów więcej. Nawet jeżeli przyjmiemy 7, między 7 a 10, to wychodzi mniej więcej 150 słów na minutę, czyli 2 słowa na sekundę. Ci, którzy wypowiadają 30 tysięcy słów dziennie, to są w stanie powiedzieć 5 słów na sekundę. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale najwyraźniej jest. Można powiedzieć 5 słów na sekundę. Podobno mężczyzna wypowiada w pracy większość swoich słów. To znaczy, jeżeli przyjąć, że wypowiada 12 tysięcy słów dziennie, to w pracy średnio wypowiedział 11 995 i zostaje mu jeszcze w ciągu na resztę dnia 5 słów do powiedzenia. Więc jak wraca do domu i żona się pyta, kochanie, jak było? On mówi, dobrze, to już mu tylko 4 zostały. Później jest pytanie, to co, zjemy obiad? No to już mu zostały 3. Szału nie ma, można próbować być twórczym, ale niewiele się z tym zrobi. Ale wiecie, ze słowami sprawa ma się też tak, że te słowa mogą mieć różne znaczenie dla nas w zależności od kontekstu i w zależności od tego, kto i dlaczego wypowiada. Zupełnie inny wydźwięk będą miały słowa przekazywane jako informacja w miejscu pracy albo w domu. Inny wydźwięk będzie miało zdanie czy słowa powiedziane z wykrzyknikiem przez matkę do dziecka albo ojca do syna czy córki. Jeszcze inny wydźwięk będzie miała informacja na temat trudności rodzinnych czy choroby, która się pojawiła nagle znienacka w życiu rodzinnym. Ale całkiem inny wydźwięk będą miały słowa, o których wiesz, że to są ostatnie słowa, które ta osoba wypowiada. Gdybyśmy wiedzieli, jeśli wiemy, że to są ostatnie słowa, to zwracamy na nie jakąś może baczniejszą uwagę. Myślę o pewnym ostatnim spotkaniu i ostatnich wypowiedzianych na tym spotkaniu słowach. To jest takie spotkanie grupy przyjaciół, ale to też jest pożegnanie. Pożegnania zwykle są trudne. Wtedy w trakcie pożegnań, kiedy wiemy, że to już jest ostatni raz, kiedy się z kimś widzimy, wtedy padają różne słowa, które właśnie w kontekście tego ostatniego spotkania nabierają szczególnego znaczenia, zupełnie innego znaczenia. I to spotkanie, o którym myślę dzisiaj, które ma wiele wspólnego z każdym z nas na dobrą sprawę, odbyło się dawno temu i było bardzo poruszającym spotkaniem. To jest spotkanie Pawła, apostoła narodów, z grupą ludzi, którzy byli reprezentantami wspólnoty podobnej do naszej. Wspólnoty, która wysłała grono ludzi po to, żeby spotkali się z Pawłem, wiedząc, a może nie wiedząc, może się w trakcie spotkania dowiedzieli, że to jest właśnie to ostatnie. Posłuchajcie, ja tylko fragment przeczytam tego, co jak Łukasz relacjonuje to spotkanie. To jest 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 27 werset do 32. Paweł mówi do tych, którzy pokonali szmat drogi po to, żeby się z nim spotkać, po to, by rozmawiać o ważnych rzeczach. Paweł mówi wtedy, nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez 3 lata, dniem i nocą, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Teraz powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was budować i zapewnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Paweł w tym trakcie tego spotkania odnosi się do tego, jak wyglądało jego życie z tymi, którzy go odwiedzili. 3 lata im poświęcił, 3 cenne lata życia, bardzo intensywne. W trakcie tego okresu dostali od Pawła jego oddanie, jego poświęcenie, ale ponad wszystko dostali od niego Słowo Boże. Paweł podkreśla, że przekazał im wszystko, co tak naprawdę potrzebują, aby żyć w taki sposób, żeby Bóg odbierał sobie z tego życia chwałę. I też Paweł ostrzega ich, że przyjdzie taki czas, kiedy będą musieli stawić czoła wyzwaniom. Nie tylko wyzwaniom w kontekście tego, co się będzie działo wewnątrz tej wspólnoty, ale pewnym wyzwaniom, które przyjdą całkiem z zewnątrz. I jednym z kluczowych słów, które się pojawia w tych ostatnich słowach Pawła, jest słowo czuwajcie, albo pilnujcie się, albo miejcie się na baczności. Uważajcie na siebie. Końcówka tego spotkania ma bardzo emocjonalny przebieg. Są łzy, są uściski, jest to ostatnie pożegnanie i w umysłach pozostają słowa przestrogi Pawła. Innymi słowy, Kościół musi zachować to, do czego Bóg powołał Kościół i nie może stracić z oczu tego, co jest najważniejsze. Ci, którzy słuchali wtedy Pawła, wzięli sobie do serca przestrogę apostoła. Owszem, trzeba przyznać, że mieli wyjątkowe możliwości, to była wyjątkowa wspólnota, bo o ile inne tego typu wspólnoty dostawały listy, które pisali apostołowie, to oni nie tylko dostawali listy, ale też mieli niesamowity przywilej gościć Pawła przez 3 lata. Ale to by była frajda. Dla wielu z nas, dla każdego może, gdybyśmy mogli gościć Pawła przez 3 lata. Gościli Pawła, gościli Tymoteusza, gościli apostoła Jana, więc nie tylko słyszeli wielkie biblijne prawdy, które były im przekazywane, mogli o nich czytać, ale też mogli patrzeć się na tych, którzy im komunikowali tą prawdę. Wzięli sobie to do serca. I myślę o przemijaniu czasu i o okresie 60 lat później, po tym wydarzeniu. Mniej więcej, plus minus, 60 lat później, nikt inny jak sam Jezus, twórca Kościoła, Zbawiciel świata, przygląda się Kościołowi. Temu powszechnemu, ale też przyglądając się Kościołowi powszechnemu, przygląda się też tej samej lokalnej wspólnocie, do której Paweł 60 lat wcześniej kierował swoje słowa. I chciałbym, żebyś posłuchała, proszę, jakie słowa Jezus kieruje do tej wspólnoty. To jest to słowa zapisane w objawieniu Jana w 2 rozdziale. Do anioła Kościoła w Efezie napisz oto, co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd i przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są, i odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Ale mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Słowa Jezusa to list, jeden z siedmiu, jakie są zapisane w wizji apostoła Jana. Każdy z nich jest wyjątkowy, ale jest pewne określenie, które się pojawia w każdym z tych siedmiu listów i to określenie to znam. Tak mówi Jezus do swojego kościoła, znam cię. Można o tym mówić na wiele sposobów. Ja mogę mówić o tym, że my się znamy w jakiś tam sposób, na ile mogliśmy się poznać i zaprzyjaźnić z sobą, ale to, w jaki sposób Jezus mówi o znaniu, wskazuje na taką bliską, intymną znajomość. Na penetrację, na przenikliwość, na znajomość taką, z jaką nigdzie indziej się nie spotkasz. Jezus wie wszystko o swoim Kościele. Wie, kim jesteś, wie, co myślisz, wie, gdzie byłeś, wie, co robiłeś. Jezus wie o tobie wszystko. Nic dziwnego, on jest twórcą Kościoła, zależy mu na Kościele jak nikomu innemu. Zależy mu tak bardzo, że zdecydował się oddać swoje życie za Kościół. Dlatego nikt inny, jak tylko on, kwalifikuje się, by kierować, zwracać się do swojego Kościoła ze słowami prawdy. Jan kieruje te słowa do siedmiu kościołów, ale tak naprawdę tych kościołów w czasach Jana w tej okolicy było znacznie więcej, więc tych siedem ma znaczenie symboliczne, podobnie jak wszystkie inne cyfry w objawieniu. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 1000. 7 jest cyfrą pełni, co oznacza, że kiedy Jan kieruje list do siedmiu kościołów, to ma na myśli wszystkie kościoły razem wzięte, wszechczasów. Te kościoły wczoraj i też te kościoły, które się później pojawiają. Kiedy Jezus przygląda się kościołowi, swojemu kościołowi, temu kościołowi, to widzi wyjątkowe zaangażowanie. Patrzy się na Kościół i widzi, że kalendarz Kościoła jest wypełniony po brzegi. Jedno spotkanie, drugie, jedno studium biblijne, spotkanie modlitewne, taka grupa, jedna, inna, jest ich całe mnóstwo. I na każdym z tych spotkań wiodąca nuta, która się przewija przez wszystkie te spotkania, to wierność Słowu. Każde nauczanie jest nasącone przestrogą, aby nie stać się tak jak ludzie, którzy nie znają Jezusa. Musimy trzymać się czystości Ewangelii. Myślę o tym, że nie jedna wspólnota mogłaby się uczyć wiele od tej, do której Jezus kieruje swoje słowa, bo gdyby można pokusić się i dać imię tej wspólnocie, to powiedziałbym, że pierwsze imię tej wspólnoty to wierność, a drugie imię biblijność. Innymi słowy, to takie grono ludzi, którym nie wmówisz byle czego. Nie mówisz, nie powiesz im, że to jest chrześcijańskie, bo oni od razu będą widzieli, czy jest, czy nie jest. To są ludzie, którzy trzymają się słowa, którzy sprawdzają, którzy badają, którzy dociekają, którzy, można powiedzieć, posadzili całe swoje życie na słowie. Zresztą tak, jak im doradzał 60 lat wcześniej sam apostoł Paweł. Nie tylko trzymają się kurczowo słowa, ale też najwyraźniej przekazują tą prawdę Bożego Słowa z pokolenia w pokolenie. Z nadzieją, że to kolejne pokolenie też będzie trzymało się słowa, też będzie wierne i też będzie biblijne. Są ortodoksyjni, są biblijni, są wierni. I to wszystko w kontekście tak naprawdę niełatwego życia, pełnego wyzwań, przeciwności, złorzeczeń i kłód, które im rzucano pod nogi. Sposób, w jaki Jezus o tym mówi, wskazuje na to, że oni byli tak naprawdę zaangażowani aż do granic wycieńczenia. Cierpliwie znosili przeciwności, a nawet wrogość ze strony ludzi. No ale wydaje się, że na tej drodze swojej biblijności i ortodoksyjności coś zgubili. Zatracili pierwszą miłość. I to jest ciekawe, bo Jezus najwyraźniej wydaje się mówić: Kościele, miałeś to. Miałeś to na samym początku. Od początku. Byłeś na właściwej drodze. Byłeś tak samo biblijny jak i kochający. Jesteś biblijny, ale coś się stało z tą pierwszą miłością. To nie jest tak, że jej nie miałeś, raczej miałeś, ale już jej nie masz. Okazuje się nagle, że można nadal głosić prawdę, ale stracić pasję do tego, który jest prawdą. Tydzień temu zrobiliśmy takie zestawienie tych cech miłości, o których Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale. Zrobiłem takie odwrotne zestawienie, bo jeżeli mowa jest o tym, że tam była miłość, ta pierwsza miłość, ona gdzieś po drodze się zagubiła, to myślałem sobie, ale co to znaczy? Jaka miłość się zagubiła? Jak ona wyglądała, ta pierwsza miłość? I nie mogę nie myśleć, że była przeciwieństwem tego, o czym Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. A kiedy się patrzeć na przeciwieństwo, to można by dojść do wniosku, że ci ludzie stali się porywczy, trudno było ich znosić. Nie uwzględniali innych, zazdrościli sobie nawzajem, potrafili być nadmuchani, aroganccy, nastroszeni, chełpiący się. Tacy, którym brak było taktowności, którzy mówili i robili to, co sprawiało wypieki na twarzy drugiej osoby. Tacy, którzy domagali się swoich własnych praw, którzy szukali ciągle własnej korzyści, którzy zadawali pytanie, a co ja z tego będę miał? Tacy, którym niedaleko było do porywczości, którzy się łatwo irytują, którzy gromadzą urazy, którzy są pamiętliwi, którym trudno jest radować się z prawdy. To, co przeczytałem, to jest odwrotność tego, o czym Paweł pisze w 13 rozdziale listu do Koryntian. Wiecie, tak sobie myślę często o tym i rozmawiam z ludźmi. Kiedy rozmawiam z ludźmi gdzieś na zewnątrz, poza kościołem, to niejednokrotnie taką uwagę słyszę: Kościół, ale zobacz, co się dzieje w kościele. Zobacz, co się dzieje w kościele. To wszystko, o czym tutaj czytasz, to bardzo wzniosłe hasło, ale kościołowi daleko jest do tego. A z drugiej strony Biblia w taki nieustępliwy, nachalny sposób ciągle zachęca nas do tego, żeby wracać do tej pierwszej miłości, żeby o nią zabiegać, żeby trwać w niej, żeby inspirować do niej innych. Ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, kiedy zanurzysz się w miłości, to nie będziesz mógł od niej uciec. I znowu wracając do apostołów, o których wspomnieliśmy tydzień temu. Oni uczyli jej, oni zachęcali do miłości, oni przynaglali do miłości, oni modelowali miłość, oni modlili się o miłość. Końcówka tych słów Jezusa kierowanych do kościoła w Efezie to recepta, co można by z tym zrobić. Trzy słowa, trzy określenia. Przypomnij, opamiętaj i wróć. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. To znaczy, implikacja jest taka, że kiedyś chodzili na wyżynach miłości, ale spadli z tych wyżyn miłości. Opamiętaj się, to znaczy odwróć się od swojego życia takim, jakim ono jest teraz i zwróć się z powrotem do Jezusa i Jego ludu i wróć do czynów, które kiedyś były widoczne. A później Jezus podsumowuje to wszystko, mówiąc tak naprawdę opamiętaj się. To dokładnie tak, jakby te wszystkie trzy były uchwycone tym jednym słowem. Kto ma uszy, niechaj słucha. To znaczy, niech nie tylko usłyszy, ale da posłuch. To brzmi bardzo negatywnie, wybaczcie. Ale to jest list Jezusa do Kościoła. Z drugiej strony, gdyby się tak zastanawiać, czy ta wspólnota w Efezie dała posłuch słowom Jezusa? To odpowiedzią jest list napisany w II wieku przez Ignacego, biskupa kościoła w Antiochii, który napisał do tej samej wspólnoty. Jakieś 15 lat po tym, jak Jezus przez Jana kieruje słowa do swojego kościoła, Ignacy został aresztowany za swoje przekonania odnośnie Jezusa i skazany na śmierć za to jedno słowo. Ignacy był prowadzony do Rzymu na stracenie i w drodze do Rzymu strażnicy zatrzymali się z Ignacym w Smyrnie i w trakcie tego pobytu odwiedziła go grupa wierzących z tej samej wspólnoty, z efeskiej wspólnoty. Wysłała swoich emisariuszy ze wsparciem i zachętą dla Ignacego w ostatnich chwilach jego życia. I nieco później Ignacy napisał 7 listów, jeden z nich adresowany właśnie do wierzących w Efezie. I w tym liście Ignacy dziękuje za opiekę i chwali wspólnotę efeską za ich miłość. Napisał tak, w tych, którzy mnie odwiedzili, widać miłość całej wspólnoty. Miłość jest jak ocean, a my jesteśmy jak ludzie stojący tuż przy jego brzegu ze stopami, czasami ledwo zanurzonymi w wodzie. Dlatego Paweł w tym samym liście zresztą do wierzących w Efezie kieruje takie słowa modlitwy. Proszę go, byście przez jego ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i gruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. 30 lat od wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, w którym dochodzi do tego spotkania Pawła z wierzącymi z Efezu. Paweł mówi, miejcie się na baczności. Oni biorą sobie to do serca, ale tak bardzo się mają na baczności, że zapominają o tym, że kiedyś ich miłość wyglądała trochę inaczej. Mija kolejnych 30 lat, Jan pisze Księgę Objawienia Jana, w której powołuje się na słowa Jezusa, który patrzy się na swój kościół i mówi, świetnie, że jesteście biblijni. Dobrze byłoby, abyśmy byli trochę bardziej miłościwi. Biorą sobie to do serca i 20 lat później, kiedy Ignacy pisze list do tej samej wspólnoty, okazuje się, że wrócili z powrotem do punktu wyjścia. Morehouse, brytyjski kaznodzieja, był znany z tego, że ciągle mówił o miłości. W zasadzie wszystkie jego nauczania były nasączone czy przesiąknięte miłością. Mówił o tym tak często i tak głośno, że amerykański ewangelista D.L. Moody przejął się słowami Morehouse'a i stwierdził, no to ja muszę się pochylić i zacząć czytać o Bożej miłości. Tak długo mówi, czytałem w Biblii w różnych fragmentach o miłości, aż nie byłem w stanie nie kochać. Bo kiedy się zanurzysz w miłości, to nie będziesz mógł od niej uciec. I Moody dodał, kto żyje miłością, będzie w stanie zrobić więcej w jedną godzinę niż ten, kto robi coś bez niej przez całe życie. W latach 60. Beatlesi wylansowali piosenkę, którą większość z was, może nawet wszyscy znacie. All you need is love. Słowo miłość pojawia się w tej piosence 39 razy, a wyrażenie wszystko, czego potrzebujesz, to miłość 12 razy. I tak naprawdę w swoim życiu nie poznałem nikogo, kto podałby te słowa w wątpliwość i powiedział, no nie, to tak nie jest. Bo prawdą jest to, że my potrzebujemy miłości. Bóg nas powołał do miłości. I o ile Beatlesi śpiewają fajny utwór, ale też nie mówią w jaki sposób, kiedy ja mogę wiedzieć, że kocham, w jaki sposób mogę kochać, to tej miłości na dobrą sprawę nie da mi ani liryka, świetna liryka, ani poezja, ani praca, ani posiadanie, ani nawet deklaracja, że ja chcę po prostu sam w sobie wykrzesać więcej siły, żeby bardziej kochać. Jedynie Bóg jest w stanie dać ci to, jedynie Bóg jest w stanie w tobie to zaszczepić. I tak jak powiedziałem tydzień temu, tak teraz powtórzę to samo. Jeżeli masz Jezusa, jeżeli jesteś Jego naśladowcą, to jesteś tym lepszy niż myślisz i potrafisz to lepiej niż myślisz. Bo to nie jest od ciebie, ale to jest Bóg, który cię uzdania do tego, żeby kochać. Bóg daje nowe życie. Nawet śpiewamy w jednej z piosenek, Bóg swojego Syna nam dał, jak żeby z Nim nie miał nam dać wszystkiego. On życie dał, cóż większego mógł dać. Więc Bóg daje, ale też Bóg uzdania i oczekuje, że oprzesz swoje życie nie tylko na biblijnej prawdzie, ale też na miłości. Bo biblijna prawda jest siostrą biblijnej miłości i tylko one razem mogą sprawić, że pokochasz wtedy innych i okażesz się zwycięzcą, nie tylko dzisiaj, tutaj, teraz, ale na wieki. Kochani, do tego siebie zachęcam, a nawet przynagam. I do tego ciebie zachęcam, przynagam. Żebyśmy myśleli kategoriami miłości i prawdy. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.